Cześć!
Tu Julita, holistyczny coach zdrowia i życia.
I Natalia, psycholog i terapeuta.
Razem zabierzemy Cię w podróż w siebie, byś mogła stworzyć życie swoich marzeń i stać się najlepszą wersją siebie.
Poruszymy tematy takie jak zdrowie, psychologia, związki, duchowość, zmiany sposobów myślenia i złych nawyków.
W naszych rozmowach podzielimy się własnym doświadczeniem, wiedzą
i badaniami naukowymi.
Let's go! Witamy Was z powrotem w podcaście Podróż w siebie. Ty Julita
i Natalia.
Dzisiaj skupimy się na temacie asertywności, ustalania i ustawiania granic ze sobą i z innymi, a także jaki to ma wpływ na miłość do samego siebie i samoakceptację.
Powiemy też Wam również, jak skutecznie komunikować swoje potrzeby w relacjach z innymi.
To Natalka, może powiesz nam najpierw, co to jest asertywność?
A więc tak, asertywność jest jakby umiejętnością komunikowania się z innymi, z poszanowaniem praw zarówno swoich, jak i innych ludzi, do których dajemy komunikaty. Zachowaniem asertywnym nie są ani zachowania agresywne, ani uległe. Ponieważ asertywne polegają na tym, że i szanujemy swoje prawa i ludzi, do których kierujemy komunikaty. Agresywne z kolei to są takie komunikaty, w których patrzymy tylko na swoją rację bez poszanowania praw drugiej strony, a z kolei uległe zachowania przebiegają w taki sposób, że nie mamy poszanowania zarówno, znaczy, że swoje zdanie podporządkowujemy dla kogoś, żeby jakby się mu troszeczkę przypodobać albo zrealizować potrzeby tej drugiej strony, a nie swoje własne.
No właśnie, ustalanie granic i bycie asertywnym jest nam potrzebne. Po pierwsze, żebyśmy mogli uwolnić siebie samego i być naszą najbardziej autentyczną wersją siebie. Po drugie, jest to ważne, by uwolnić ten żal, jaki możemy mieć do ludzi. Często zgadzamy się na coś, czego nie chcemy zrobić i później mamy żal do innych za to, że się zgodziliśmy.
I do siebie samych też.
Dokładnie. Następną ważną rzeczą jest to, by czuć się bezpiecznie sam ze sobą. Jeżeli zawsze będziesz pozwalał innym, by kierowali Twoim życiem i Twoim zdaniem i decydowali o Twoim ciele czy o Twoim życiu i decyzjach, to nie będziesz się czuł bezpiecznie, ponieważ nie będziesz sobie ufał. Chciałabyś coś jeszcze dodać, Natalka, na ten temat?
Powiemy Wam też dzisiaj o skutecznej komunikacji informacji zwrotnych. FUKO, to jest taki skrót, bo skrót jest od fakty, uczucia, konsekwencji i oczekiwania. Zaraz rozwiniemy ten skrót i Wam powiemy, o co chodzi w każdym z tych kroków. Po to są takie informacje zwrotne, żeby one były właśnie w sposób asertywny przekazywane, a nie w sposób uległy ani agresywny.
Dokładnie. Ja bym chciała jeszcze dodać, że właśnie ustalanie granic i bycie asertywnym pomaga także regulować nasz własny system nerwowy, prawda? Denerwujemy się mniej, bardziej panujemy nad swoimi emocjami, bardziej mamy kontrolę nad tym, co czujemy i co chcemy odczuwać.
I powracając do naszego FUKO, czyli do czterech jakby czynników, na które składa się ta skuteczna komunikacja. Po pierwsze, to są fakty w komunikacji takiej zwrotnej. Po drugie, to są uczucia. Po trzecie, to są konsekwencje. A po czwarte, oczekiwania. I żebyście lepiej zrozumieli, o co chodzi w każdym z poszczególnych kroków, to podam Wam przykład. Jeżeli na przykład przyjaciółka prosi Was o to, żebyście wyszli z nią na imprezę, a macie w głowie taką myśl, że no kurczę, jak wyjdę na tą imprezę, to nie zdążę nauczyć się na egzamin, który mam pojutrze, a została mi jeszcze cała noc nauki. Więc mamy taką potrzebę, żeby odmówić tej koleżance, bo nie jest to zgodne z tym naszą wartością, jaką jest, nie wiem, dobre zdanie egzaminu. I mamy świadomość, że jeżeli pójdziemy na tą imprezę i zerwiemy noc, to tego egzaminu nie zdamy. Więc nasz pierwszy punkt, jakim jest F, czyli fakty, to możemy powiedzieć koleżance: słuchaj, widzę, że jest dla Ciebie bardzo ważne, żebym z Tobą poszła na tą imprezę. Ale drugi punkt, uczucia, czyli mówimy, no rozumiem, że jest to ważne, ale z przykrością muszę Ci odmówić, ponieważ, i teraz trzeci punkt, konsekwencje, bo jeżeli pójdę z Tobą na tą imprezę, to najprawdopodobniej nie nauczę się na egzamin, który jest dla mnie bardzo ważny. I ostatni punkt, jakim są oczekiwania, mówimy, liczę, że zrozumiesz to, że nie mogę wyjść z Tobą na tą imprezę. Dzisiaj się pouczę, ale następnym razem, jak nie będę miała żadnych egzaminów, to chętnie z Tobą wyjdę. I taki komunikat, jeżeli jest w takiej formie
oparty przekazany,
oparty na tej metodzie Foucault, to taki komunikat sprawia, że pozbywamy się też, znaczy może inaczej, w taki sposób przekazany komunikat powoduje u odbiorcy komunikatu, że no, zaczyna bardziej nas rozumieć, widzi nasz punkt widzenia.
I że jesteś też zdecydowana na to.
Tak, że wiesz, o czym mówisz. Bo jeżeli tylko odpowiemy, słuchaj, no nie mogę iść na imprezę, no to ta osoba najprawdopodobniej zacznie mówić, no weź, no chodź, no proszę.
Dlaczego nie?
Dlaczego nie? To jest dla mnie bardzo ważne, żebyś ze mną poszła na tę imprezę. A tak dany komunikat w tej formie Foucault, czyli w tych czterech krokach, o których powiedziałam przed chwilą, powoduje, że troszeczkę jakby w
tym... Nie dajesz im za bardzo możliwości do
jakby nagięcia próby nagięcia Twoich granic. Ten komunikat jest przede wszystkim bardzo asertywny i powoduje, że ta osoba, do której kierowany jest ten komunikat, zaczyna sobie myśleć, okej, dobra, widzę, że to ta nauka do tego egzaminu jest jednak dla niej ważna. Oczywiście, że zdarzą się przypadki osób nieugiętych, którzy pomimo tego będą próbowali nagiąć nas do tego, żebyśmy gdzieś jednak z nimi wyszli. Aczkolwiek, jeżeli ten komunikat będzie kierowany w taki sposób, za pomocą tych czterech kroków, o którym powiedziałam, to prawdopodobieństwo naciskania na nas będzie dużo mniejsze.
Tak, i to ustalanie granic może odbywać się, najczęściej odbywa się w czterech dziedzinach naszego życia. Numer jeden jest to dziedzina fizyczna. Na przykład, gdy ktoś Cię dotyka, a nie chcesz być tak dotykana i mówisz na przykład, cześć, słuchaj, nie czuję się komfortowo, gdy mnie tak dotykasz, więc I appreciate, doceniłabym to, gdybyś tego nie robił w przyszłości. Czyli to jest właśnie takie stanowcze postanowienie. Mhm. Drugą dziedziną jest dziedzina duchowa. Gdy na przykład ktoś nie wierzy w Twoje religijne wierzenia, ktoś ma inne wierzenia niż Ty i potrafisz wyrazić to swoje duchowe wierzenia bez tego, że bez martwienia się, że ktoś Cię zaatakuje. Jeżeli jesteś w gronie osób, które są bardzo zamknięte i atakują Cię przez Twoje wierzenia, no to jest czerwona flaga, nie wiem, czy jak się mówi w Polsce, red flag, żeby takich osób unikać. Następną dziedziną w naszym życiu to była taka dziedzina mentalna, czyli wyrażanie swoich opinii. Opinie, nie wiem, o polityce, o sposobie życia, na przykład jak chcesz wychowywać swoje dzieci.
Tak, czyli w sposób asertywny, a nie agresywny. Wyrażamy tą opinię.
Dokładnie, czyli na przykład często słyszę od moich przyjaciółek, że na przykład teściowa im mówi, jak mają wychowywać dzieci. No to był na przykład taki przykład, że szanujesz opinię swojej teściowej, ale wyrażasz, że okej, dziękuję Ci bardzo za Twoje zdanie i Twoją opinię, na pewno
chcesz dobrze.
Na pewno chcesz dobrze i to dużo dla mnie znaczy, ale teraz czuję się bardziej komfortowo, żeby to zrobić w ten sposób.
Po swojemu. Mhm.
No i ostatnią dziedziną jest nasz czas, czyli to na przykład właśnie jak Natalka dała przykład, że nasz czas jest bardzo cenny i niektórzy ten czas nadużywają, więc może zawsze chcą spędzać z Tobą czas, albo denerwują się, że im nie odpisujesz, denerwują się, że nie spędzasz z nimi wystarczająco czasu i po prostu być w stanie powiedzieć im, słuchaj, świetnie, cieszę się, że chcesz się ze mną zobaczyć, ja też chcę się z Tobą zobaczyć, ale naprawdę miałam stresujący tydzień i potrzebuję trochę czasu dla siebie.
Taki komunikat też powoduje, że odbiorca zaczyna rozumieć też naszą perspektywę i nie stara się naciskać na nas i wywierać presji, żebyśmy zadziałali w odpowiedni sposób.
Tak, i właśnie takie ustalenie granic jest też bardzo ważne w związku, bo czasami nie chcemy zranić, uczyć naszego partnera, że na przykład nie chcemy spędzić z nimi czasu, ale po prostu jak wyjaśnimy im dokładnie, że hej, świetnie, chcę spędzić z Tobą czas, tęsknię za Tobą, ale potrzebuję trochę czasu dla siebie, bo po prostu jestem zestresowana i nie chcę na Ciebie przekładać negatywnej energii albo stresu, jaki mam w pracy.
Powiedziałyśmy o tych czterech krokach z tego dawania informacji zwrotnych, jakim jest FUKO. Teraz chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o ważnym elemencie skutecznej komunikacji, a mianowicie o komunikatach typu ja zamiast komunikatach typu ty. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. W komunikatach najczęściej my w rozmowach lub kłótniach z innymi ludźmi stosujemy komunikaty typu ty, czyli ty nigdy nie wyrzucasz śmieci, ty nigdy nie sprzątasz po sobie zlewu, ty nigdy nie robisz tego i tego i tak sobie tykamy nawzajem. A oczywiście, jak wiecie, te komunikaty typu ty powodują u drugiej strony formę taką obronną, że ta osoba się broni i zaczyna mówić, okej, ale ty z kolei nie robisz tego i tego.
Tak, bo czuję się zaatakowana.
Tak, bo czuję się zaatakowana, bo dając komunikat typu ty, nie bierzemy odpowiedzialności ani za nasze potrzeby, ani za nasze uczucia. Więc ta druga strona ma taką potrzebę obronienia tego, co my do niej mówimy. I kompletnie się z nami nie zgadza. Nawet jeżeli gdzieś tam podświadomie myśli sobie, aha, może ma ta osoba rację, to nie przyzna się oczywiście w tym momencie odnośnie tego, tylko
będzie
zacznie
się
nas
bronić.
Też atakować i, będzie nas, i będzie się bronić. Komunikaty ja są dużo bardziej skuteczniejszą formą takiej efektywnej komunikacji, ponieważ dzięki tym komunikatom bierzemy odpowiedzialność za to, za swoje potrzeby i za swoje uczucia. Lepiej powiedzieć, czuję się, nie wiem, smutna, wkurzona, kiedy ty siedzisz i jakby nie pomagasz mi w pracy w domu, ponieważ no, ja też dużo pracuję, też mam mnóstwo zajęć dodatkowych i nie zawsze mam czas, żeby sprzątać dom, więc dla mnie byłoby bardzo ważne, gdybyś ty dzisiaj akurat posprzątał, nie wiem, kuchnię czy łazienkę.
Tak, na przykład, no właśnie, znaczyłoby to dla mnie bardzo dużo, jakbyś też
mi dzisiaj pomógł.
Tak, jakbyś też.
I na pewno taki komunikat zostanie lepiej odebrany przez odbiorcę, aniżeli zaczniemy krzyczeć i mówić: Jezus, ty nigdy nie sprzątasz łazienki, ty nigdy mi nie pomagasz. Bo
tak,
ten efekt powoduje obronę.
W ogóle takie słowa jak nigdy i zawsze, nigdy tak naprawdę nie powinny padać w konwersacjach,
tak,
zwłaszcza.
Bo to jest nieprawda, bo to nie jest możliwe, tak, żeby ktoś ci nigdy nie pomagał, albo ktoś zawsze był beznadziejny. I takie komunikaty z właśnie takimi uogólnieniami typu nigdy, zawsze powodują obronę, no bo to nie jest możliwe, no halo, przecież wczoraj posprzątałem tą kuchnię, dlaczego ty mówisz do mnie, że ja nigdy nie sprzątam kuchni?
I to jest taki agresywny type of asertywności.
Tak, że to jest agresywny komunikat, a nie asertywny. A żeby ten komunikat był asertywny, to warto jest właśnie, tak jak powiedziałam, zacząć od tego, żeby powiedzieć, jak ty się czujesz, kiedy ta osoba coś robi, co to w tobie powoduje i jakie mogłabyś zaproponować albo mógłbyś zaproponować rozwiązanie osobie, do której kierujesz ten komunikat.
Tak, myślę, że teraz jest też ważne, żeby wspomnieć, skąd się bierze brak asertywności i jak do tego właśnie podejść inaczej i tak jakby reparent yourself, czyli tak wychować siebie na nowo i zmienić te wierzenia, które mamy wobec asertywności. Natalka, skąd byś powiedziała, bierze się właśnie taki brak asertywności?
Znaczy, czynników jest wiele, ale na pewno zaczyna się też od wychowywania. Jeżeli zarówno szkoła, jak i rodzice wymagają od nas bezwzględnego posłuszeństwa w każdej z możliwych sytuacji, to my wypracowujemy sobie taką postawę bardziej uległą, której to jakby zaczynamy podlegać i autorytetom, i, no i generalnie ludziom wokół nas i staramy się dopasować swoje potrzeby pod potrzeby drugiej strony i niestety to powoduje, że czujemy się troszeczkę źle ze sobą samym, że nie chcemy, że mamy jakąś potrzebę, ale nie za bardzo wiemy, jak ją wyrazić i czujemy się tacy no, troszeczkę skrzywdzeni, ale w dalszym ciągu ulegamy.
Też myślę, że każdy z nas jako dziecko słyszał na przykład taki tekst jak: przykro mi, że nie chcesz ze mną iść, przykro mi, że nie chcesz tego zrobić. I to właśnie spowodowało w nas jako dziecko to poczucie winy. I to też wiązanie asertywności z byciem samolubnym albo robieniem komuś krzywdy.
Tak. Że jak odmówię, to znaczy, że jestem B i niedobra.
Tak? Dokładnie. I my chcemy właśnie zmienić to pojęcie, że asertywność jest czymś złym, czymś samolubnym, że wręcz przeciwnie, asertywność jest jak najbardziej oznaką miłości do innych
i do
samego siebie przede wszystkim. Bo ja właśnie chciałam też nawiązać do tego, jak brak asertywności wpływa na nasze poczucie wartości, na miłość do samego siebie, samoakceptację. Bo jak wspomniałam wcześniej, nasza podświadomość nie zna różnicy pomiędzy tobą a drugą osobą. Więc teraz wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który nie szanuje twojego zdania, który cały czas robi rzeczy wbrew tobie. Na przykład ty mu mówisz, nie chcę iść na imprezę, a on wyciąga cię na imprezę. Ty mu mówisz, nie lubię być tak dotykany, a on cię dotyka w taki sposób. Ty mu mówisz, słuchaj, to jedzenie jest dla mnie dobre, ja chcę iść zdrowo, a on wpycha ci to jedzenie. Teraz wyobraź sobie, że ten przyjaciel to ty, bo twoja podświadomość nie zna różnicy pomiędzy tobą a drugą osobą. Więc jeżeli ty cały czas robisz sobie rzeczy wbrew sobie, to powoli zaczynasz podświadomie tracić zaufanie i miłość i respekt do siebie. Bo nie możesz kochać kogoś, komu nie możesz ufać. Nie możesz kochać kogoś, kto robi ciągle wbrew tobie i krzywdzi twoje uczucia. Więc ty, idąc wbrew sobie i nie szanując swojego własnego zdania i potrzeb, tak jakby odpychasz się sam od siebie i to powoduje, że twoja miłość, respekt i samoakceptacja dla samego siebie maleje. Natalka, chciałabyś coś dodać do tego tematu?
No na pewno jest tak, że jeżeli uczymy się asertywnych zachowań, to nasza miłość do samego siebie zaczyna na pewno wzrastać, zaczynamy się szanować, bo jesteśmy w stanie odmówić w sytuacjach, które nie są zgodne z naszymi potrzebami czy wartościami.
No i właśnie, zawsze najczęstsze zadawane pytanie przez moje klientki to jest, jak ja mogę siebie pokochać i zaakceptować. I zawsze numer jeden zadaniem, którym ja im daję, to jest dotrzymywanie małych obietnic do samej siebie, a także nauczenie się mówienia słowo nie, kiedy masz na to ochotę. Czyli ustalanie granic z innymi. I to zaczyna się małymi kroczkami. Uwierzcie mi, że ja wiem na swoim własnym przykładzie, że takie ustalanie granic nie jest łatwe na początku.
Zwłaszcza jeżeli twoje granice, jak jesteś dzieckiem, są notorycznie przekraczane. Nie?
Tak. I przede wszystkim nie jest to komfortowe i na pewno będziesz się z tym źle czuł, ale to po prostu wymaga praktyki i czasu. I troszkę zajmie czasu, żeby twoja podświadomość czuła się z tym komfortowo i żebyś nabrała w tym
biegłości
i pewności siebie. Coś by chciała Natalko jeszcze dodać?
Zastanawiam się właśnie, bo wszystko to, co jest bardzo ciekawe i sama tak się zawieszam i zaczynam i ciebie słucham, co ty opowiadasz.
Tak, ja przedstawiam oczywiście taką wersję duchową, ale też jestem ciekawa tej wersji z twojej perspektywy jako psycholog dziecięcy. Mhm. Na pewno widzisz często wśród dzieci.
Ja pracuję zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Generalnie u nastolatków jest często taki problem z odmawianiem czegokolwiek, czy jakiś używek, czy właśnie wyjście na imprezy. I nastolatków naprawdę jakby wymaga to dużo czasu, żeby nauczyć ich tego, że mają prawo odmawiać, jak coś nie jest w zgodzie z nimi i że nie muszą być tacy sami jak ich rówieśnicy, że mogą działać po swojemu po prostu.
Tak, bo ilu z nas zaczęło na przykład palić papierosy, czy pić, czy God knows, co jeszcze, dlatego, że nie potrafiliśmy powiedzieć nie i chcieliśmy się dopasować. Bo na przykład taki przykład z hipnozy.
Na przykład taki przykład to z tym.
A ja zawsze to jest moje. Większość ludzi, którzy palą papierosy, gdy robimy hipnozę i robimy regresję do przyczyny tego, że palili, to jest to, że po prostu oni chcieli przynależeć, że chcieli czuć przynależność do jakiejś tam grupy, że nie chcieli się czuć odrzuceni, no bo wiadomo, jak wychodzisz na papierosa w szkole, no to jesteś w jakiejś grupie i możesz się tam podzielić, każdy się dzieli czymś, poplotkować, prawda? I wszyscy czujecie się jakoś połączeni. I tak samo z dziećmi. Ile razy dzieci zmuszają się, żeby coś zrobić, bo nawet rodzice im mówią, no nie bądź taki, idź się pobaw, no prawda, zachowaj się tak, idź tam, pochuśtaj się z innymi dziećmi. Po prostu zmuszają cię wbrew twoim potrzebom, czy tego, co ty chcesz robić. No i nawet jako dziecko myślę, że jak dorastaliśmy, ile razy dzieci, które były jakieś wyjątkowe i miały inne zainteresowania, po prostu były inne, to nasza society, społeczność powoduje, że te dzieci czują się odrzucone i przez to zaczynają się dopasowywać do społeczeństwa.
Powiedziałyśmy dużo o tej asertywności, powiedziałyśmy o komunikatach typu ja, powiedziałyśmy o skutecznym wydawaniu komunikatów zwrotnych za pomocą tej metody Foucault, ale chciałabym Was też uczulić na to, że czasami te zachowania uległe, no, że komuś się jednak podporządkujemy raz na jakiś czas, to też nie jest nie wiadomo jaka tragedia, no bo czasami chcemy być ulegli i czasami w niektórych przypadkach to bycie uległym też nie jest nie wiadomo jak straszne. I czasami nawet jest korzystne, jeżeli to są jakieś błahe sprawy, które nie są dla nas bardzo ważne.
No myślę, że to często się zdarza w związku, gdzie po prostu musisz iść na kompromisy.
No pewnie.
Jak powiedzmy nie chce ci się posprzątać albo dać swojemu partnerowi masaż, ale wiesz, że mieli ciężki dzień w pracy.
Tak, to nie będziesz asertywnie odmawiał.
Nie, nie chce mi się. Tylko czasami się zmusisz. Czasami powiesz nie, ale czasami powiesz okej. Okay,
I to też jest okej. Okay, to też jest naturalne. To nie jest tak, że nasze komunikaty zawsze będą perfekcyjne i asertywne. Czasem będą i agresywne oczywiście, ale starajmy się, aby tych agresywnych było jak najmniej, a czasami będą uległe. I to też jest jak najbardziej okej. Okay. Oczywiście starajmy się, żeby te asertywne były, zdarzały nam się jak najczęściej.
Tak, i z mojego własnego przykładu mogę Wam powiedzieć, że jak zaczniecie ustalać te granice i być asertywnym, to stracicie dużo ludzi w swoim życiu.
No, to tak jest.
Ale chciałabym Wam to powiedzieć, że ci ludzie, którzy złoszczą się i denerwują i
gdy ustalacie granice,
to są te osoby, które korzystały z tego, że tych granic nie było. Czyli te osoby, które cię tak naprawdę wykorzystywały. Bo osoba, która naprawdę cię kocha, może będzie zraniona w jakiś sposób przez chwilę, przez twoje granice, ale zrozumie to i będzie chciała dać ciebie jak najlepiej.
Tak, bo przez te komunikaty, jakie jej dajesz, ona uzna, okej, okay, w takim razie zależy mi na niej, a dla niej ważne jest to znaczy, że ja też troszeczkę muszę się dostosować do tej drugiej strony i ją zrozumieć.
Tak, także podsumowując, taka asertywność i ustalanie granic naprawdę doda Wam pewności siebie, doda Wam miłości i akceptacji dla samego siebie, pomoże Wam z rozróżnianiem, kto jest naprawdę ważny w Twoim życiu i kto naprawdę Cię kocha.
Na kim zależy.
Tak, i komu naprawdę zależy na Tobie, a nie tylko taka osoba, która wykorzystuje Cię i korzysta z tego, że nie ma żadnych granic.
Także uczmy się, kochani, tej asertywności dla siebie samych i też dla innych, bo jeżeli nasze zachowania będą uległe albo agresywne w stosunku do innych, to ani te uległe, ani te agresywne nie są korzystne ani dla nas, ani dla drugiej strony. Więc starajmy się stosować te komunikaty typu ja, a nie typu ty. Możecie sobie więcej o nich poczytać w różnych literaturach. No i starajmy się też wykorzystywać tą metodę Foucault, czyli tych czterech kroków dawania informacji zwrotnej. I trzymamy za Was mocno kciuki. Same też ćwiczymy dużo, żeby nasze komunikaty nie były ani uległe, ani agresywne, bo też ja przynajmniej mam taką tendencję, że często jak ktoś nie jest po mojej myśli, to...
Jak ja się spóźnię na przykład.
To wpadam w złość i krzyczę, Boże, dlaczego ty się spóźniłaś, nie podoba mi się. I zaczynam, wiecie, no krzyczeć po prostu. Ale staram się też nad tym pracować, żeby moje komunikaty były bardziej asertywne, a nie agresywne. Bo ja z uległością z kolei nie mam problemu, bo uległa nigdy nie byłam i raczej nie będę. Ale ja mam z kolei problemy z tym, żeby moje komunikaty były, staram się, żeby były asertywne, ale czasami są troszeczkę agresywne, bo czasami nie wiem z jakiego powodu uważam, że moje zdanie jest ważniejsze niż innych. No i to jest na pewno dla mnie obszar do pracy, w którym muszę się rozwijać.
Dokładnie. Ja na przykład właśnie byłam bardzo uległa, jak przeprowadziłam się do Nowego Jorku ponad 10 lat temu. I wiadomo, nie znałam za bardzo języka, byłam imigrantką, nikogo nie znałam i teraz jak patrzę wstecz, tak mi szkoda tej właśnie nastolatki, tej młodej dziewczyny, bo naprawdę ulegałam wszystkim i nie potrafiłam powiedzieć nie, bo bałam się odrzucenia, bo i tak czułam się samotna i naprawdę było mi ciężko ustalać te granice w skuteczny sposób. A gdy w wieku 20, jak miałam 26-27 lat, pojechałam do Peru. Znaczy już wtedy zaczął się ten właśnie moment, zaczęłam mieć mój spiritual awakening i zaczęłam ustalać te granice i mówić nie. I jeszcze po tym, jak pojechałam do Peru i znalazłam wartość siebie i miłość do samej siebie, nie miałam już z tym żadnego problemu i wtedy po prostu moje życie ogromnie się zmieniło. Po pierwsze, zauważyłam, że zaczęłam skupiać się na sobie i na swoich celach. Gdzie wcześniej myślałam, że nie mam celi, gdzie wcześniej na przykład szłam na imprezę i byłam nieszczęśliwa. Przechodziłam przez okres depresji i było dla mnie to bardzo dziwne, bo byłam w gronie osób, które powiedzmy myślałabym, że powinna być szczęśliwa, jestem w Nowym Jorku, w najlepszym klubie, wokół świetnego towarzystwa, świetnego w cudzysłowie, prawda, celebrytów i tak dalej, a byłam nieszczęśliwa i po czasie uświadomiłam sobie, że to nie jest to, co ja chcę, a ja nie potrafię wyrazić, co chcę, bo nie spędzam wystarczająco czasu z samą sobą, żeby poznać moje potrzeby i poznać...
dowiedzieć się, czego chcesz.
Tak, żeby dowiedzieć się, czego ja chcę. Bo ja byłam tak zajęta tym, żeby...
spełniać czyjeś.
Pleasing others, tak.
Żeby uszczęśliwiać innych.
Uszczęśliwiać innych. I tak się bałam powiedzieć im nie, że zostanę odrzucona albo skrytykowana. Więc to było właśnie takie błędne koło. I najśmieszniejsze jest to właśnie, gdy w końcu znalazłam tą pewność siebie i zaczęłam ustalać te granice, to ci ludzie po prostu naturalnie zaczęli odchodzić z mojego życia, a moje życie zaczęło tak wchodzić na takie wyższe poziomy i moja kariera, i mentalnie, i duchowo, i w miłości, i moje związki się zmieniły. Więc naprawdę jest warto, chociaż na początku to może być trochę przerażające i możesz się czuć samotna.
Mnie bardzo zawsze interesuje to, co mówi na tych podcastach Julita, bo ja nigdy nie wiem, o czym ona będzie mówić, a ona zazwyczaj nie wie, o czym będę mówić ja. I jak ona mi opowiada takie historie, to też czasami trochę się rozczulam i jakby też ją coraz bardziej poznaję i jej perspektywę na różne sytuacje. Jest to dla mnie też, te nasze nagrywanie tych naszych podcastów jest też dla mnie bardzo takie... Takim przyjemnym doświadczeniem, tak. W którym też ja uczę troszeczkę siebie
o samej
sobie, a też słyszę o tym, jak Julita widzi pewne sprawy.
Poznajemy same siebie i siebie nawzajem.
I jestem wdzięczna, że możemy razem prowadzić ten podcast
i rozwijać się razem
nawzajem i też przekazywać Wam to, co mamy do powiedzenia na różne tematy Wam.
O, miałyśmy taki moment wyznania.
Tak.
Anyways, na tym chyba dzisiaj zakończymy, chyba że Natalka chce coś dodać.
Nie. Generalnie to, co powiedziała Julita, generalnie jest tak, że często nie chcemy być asertywni, bo tak jak powiedziała Julita, boimy się tego, jak zostanie to odebrane przez innych, a może nas odrzucą, a może nas nie polubią, jak odmówimy.
A może będziemy wyglądać na samolubnych.
Tak, a uwierzcie mi, jeżeli ten komunikat jest naprawdę asertywny, to ludzie, którzy mają pozostać blisko Was, to pozostaną i zrozumieją Waszą perspektywę.
A ludzie będą jeszcze bardziej Was respektowali.
Tak. A szanowali.
Aha. Respect.
Tak. Będą Was bardziej szanowali i też uznają, jak ona się z czymś nie zgadza, to ma na tyle odwagi, albo on oczywiście, bo my ciągle mówimy o babeczkach, ale oczywiście mężczyźni też są bardzo ważni. Jeżeli taki człowiek sobie myśli, skoro ona się przeciwstawia albo on, to ja go szanuję, bo ma swoje zdanie w różnych tematach, a nie jest uległy.
No właśnie, oni mogą tego nie lubić, ale na pewno będą to szanować.
Tak. Więc trzymamy za Was kciuki, kochani, żebyście byli jak najbardziej asertywni.
I powodzenia w praktykowaniu ustalania granic i bycia asertywnym.
I komunikowaniu swoich potrzeb. Pa, pa.
Pa.